Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Najwięcej komentarzy w mediach w ostatnich dniach wywołała śmierć rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, posiedzenie Rady Gabinetowej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska, czy też planowana wizyta w Białym Domu obu polityków. I o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Gry Polityczne, a naszymi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Witam pana.
Kłaniam się, witam panią redaktor. Dzień dobry państwu.
Oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Niedźwiecki. Dzień dobry.
Kłaniam się nisko. Dzień dobry państwu.
Tematów do omówienia jest wiele, ale zaczniemy od tego naszego białostocko-augustowsko-suwalskiego, czyli drogi ekspresowej z Białegostoku do Augustowa, bo coraz więcej znaków się pojawia, że jej budowa jest zagrożona. Po pierwsze, nie ma przetargu na jej pierwszy odcinek, czyli fragment z Knyszyna do Korycina, a niedługo przestanie obowiązywać decyzja środowiskowa dla tego odcinka. Po drugie, sporo zastrzeżeń ma Komisja Europejska, bo nie godzi się, by Biebrzański Park Narodowy przecięły dwie równoległe ekspresówki, bo oprócz S8 z Knyszyna przez Augustów do Raczek, to jeszcze trasa S16 Białystok-Ełk. Po trzecie, resort infrastruktury prowadzi weryfikację programów drogowych, nie wyklucza rezygnacji z niektórych przedsięwzięć. Czy cięcia dotkną Podlasie? Poseł Jacek Niedźwiecki.
No mam nadzieję, że nie dotkną cięcia Podlasia i Suwalszczyzny, naszego regionu. Ta droga jest potrzebna, bardzo potrzebna. Przecież łączy ona, można powiedzieć, największe i drugie co do wielkości miasto w województwie podlaskim, jakim są Białystok i Suwałki. I czwarte miasto,
Augusty. Obaj panowie są z Suwałk i obaj panowie dzisiaj tą trasę pokonali dlatego do naszego studia.
Tak, dlatego wiem, że i pan poseł Zieliński i ja i wspólnie inni posłowie w tamtej kadencji walczyli o tą drogę na Augustów, żeby Via Carpatia szła na Augustów. No nie, źle się stało, że zdecydowano, że pójdzie na Knyszyn. A widać teraz są również i z tą drogą problemy. Wszystko świadczyło za tym, żeby trasa Via Carpatia i względy ekonomiczne, i ona w najwęższym miejscu przekraczała Puszczę Biebrzański Park, także i była krótsza od 40 km. Wszystkie argumenty były za tym, aby droga szła przez Augustów. Niestety stało się, że 2 lata temu zapadła decyzja, że pójdzie inną trasą i teraz są tego konsekwencje.
Poseł Jarosław Zieliński, no ale ekspresówka od ubiegłego roku jest wpisana do rządowego programu budowy dróg i podnaruszyć.
Od 2006 roku było oczywiste, czyli od deklaracji łańcuckiej tak zwanej, to było spotkanie ministrów transportu czterech krajów.
Że Via Carpatia
pod patronatem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że Via Carpatia będzie przebiegała wzdłuż całej wschodniej granicy Polski, a więc od Białegostoku także do Augustowa i do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku. Niestety potem zaczęły się najróżniejsze perturbacje związane z budową tej drogi i ostatecznie doszło do tego, że Via Carpatia ma przebiegać według tych planów przyjętych w 2016 roku przez Ełk. Argumenty przemawiające za tym, żeby ta międzynarodowa droga Via Carpatia północ-południe od Salonik w Grecji do Kłajpedy na Litwie przebiegała właśnie od Białegostoku do Augustowa, Suwałki, granicy w Budzisku. Argumentów jest bardzo dużo i one były wielokrotnie przywoływane. Najkrócej mówiąc, to jest najkrótsza trasa do krajów bałtyckich, do krajów, które są krajami NATO i Unii Europejskiej. Trasa najbardziej obciążona ruchem tranzytowym, ruchem ciężarowym, a do tego doszły względy w ostatnim czasie po agresji rosyjskiej na Ukrainę, także względy militarne. Więc tutaj dla transportu sprzętu wojskowego, ewentualnego transportu, gdyby taka była potrzeba, a przecież wzmacniamy flankę wschodnią cały czas i to musi być intensywnie dalej realizowane. To jest bardzo ważny aspekt. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy jeszcze w PRL-u brali udział w planowaniu kwestii bezpieczeństwa. Nawet wtedy zawsze dopraszano fachowca od komunikacji, od drogownictwa czy kolei, bo to był ważny, zawsze brany pod uwagę ważny aspekt militarny, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie związane z przerzutem wojska czy sprzętu. Przewidywanym przerzutem, gdyby doszło do konfliktu zbrojnego. Dzisiaj ten aspekt został wyraźnie zlekceważony. Bardzo się temu dziwię, że właśnie ten aspekt nie był brany pod uwagę, ale wzięliśmy go pod uwagę wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował ostatecznie o tym, że będzie sieć dróg ekspresowych w województwie podlaskim uzupełniona właśnie o odcinek Białystok-Augustów do węzła z drogą ekspresową S61 już wybudowanego w Raczkach. I przypomnę, że właśnie w ubiegłym roku, a nawet jeszcze na końcu 2022 roku zapadła pierwsza decyzja o tym, że ta droga będzie budowana, a ostatecznie we wrześniu, 5 września, o ile pamiętam, 2023 roku, ona została wpisana do Krajowego Planu Budowy Dróg Krajowych, dróg ekspresowych, tego najbardziej aktualnego planu do 2023 roku, do 2030 roku, z możliwością przedłużenia do 2033, bo taki ten cały plan jest, tak opiewa, z gwarancjami finansowymi. Przypomnę, że to na ten cel zaplanowano 5 miliardów 100 milionów złotych. I teraz pytanie, panie redaktor, jest bardzo istotne o rolę Komisji Europejskiej w tym wszystkim. To nie Komisja Europejska może nam wyznaczać, gdzie my chcemy budować w Polsce drogi, bo Polska jest państwem...
Ale to może być dobry pretekst. Komisja Europejska nie chce, a tak naprawdę nie mamy pieniędzy albo rezygnujemy z
jako
tej drogi.
Ale skończę, bo to jest bardzo ważne. Przepraszam jeszcze, panie pośle, ja potem dłużej będę milczał. Natomiast to jest ważny aspekt, a pytanie tego właśnie dotyczyło. Komisja Europejska nie może wyznaczać Polsce, która jest krajem suwerennym i podejmuje decyzje autonomiczne, gdzie budować drogi. I nie wszystkie te drogi są budowane z pieniędzy europejskich, z funduszy europejskich. Ja nie wiem, czy ta droga by była budowana tak w ogóle ostatecznie z funduszy europejskich czy z polskiego budżetu, bo ona jest zapisana, jeżeli chodzi o gwarancję finansowania, w Krajowym Funduszu Drogowym. A Krajowy Fundusz Drogowy to nie tylko środki europejskie, to przede wszystkim środki polskiego budżetu. I to jest po pierwsze. I po drugie, jeżeli ktoś się posługuje argumentem równoległości tych dwóch dróg, myślę o drodze przez Ełk do połączenia z trasą S61 i przez Augustów, no to znaczy, że mapy nie zna. Te drogi nie są równoległe absolutnie. One rozbiegają się pod kątem...
Ale w niewielkiej odległości od siebie.
Jeszcze ostrym, można powiedzieć, ale już dosyć, że tak powiem...
To taki skrót był.
A na pewno mocno odległym od dróg równoległych. To wystarczy spojrzeć na mapę. Także te dwie drogi byłyby potrzebne dla regionu, dla Polski, dla ruchu międzynarodowego. Ale teraz popatrzmy jeszcze na inny aspekt. Mianowicie są problemy środowiskowe. I to one dotyczą zarówno jednej drogi, jak i drugiej, ale bardziej drogi S16, bo S8, czyli ta przez Augustów, ma w tej chwili realizowane dwie obwodnice, Suchowoli i Sztabina. I właśnie przez Dolinę Biebrzy przechodzi ta trasa w okolicach Sztabina i na to są uzgodnienia środowiskowe, tylko na trasę 2 plus 1. No, czym się różni 2 plus 1 od 2 plus 2, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe? Praktycznie niczym. Także można powiedzieć, że środowiskowe argumenty tutaj nie mogą być przywoływane jako coś, co przeszkadza w budowie tej drogi.
Ja myślę, że ten temat nas łączy, bo razem chcemy, żeby ta droga powstała między Białymstokiem a Suwałki przez Augusty, droga dwupasmowa. No zobaczymy. Myślę, że tutaj takim ważnym akcentem i tematem, o którym wspomniał pan poseł, jest znaczenie militarne tej drogi. We dwójkę jesteśmy w Komisji Obrony Narodowej i myślę, że ten temat trzeba podkreślać, tak? Że to jest
ale
ważne.
Jak podkreślać, panie pośle? No, co trzeba zwrócić panu. Co zrobią, żeby jednak resort infrastruktury miał pieniądze na te nasze podlaskie inwestycje?
No może to będzie jeden z argumentów, że ta droga musi być.
Pieniądze, przypomnę, zostały zagwarantowane w planie budowy dróg krajowych do 2030 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I
ale resort infrastruktury twierdzi, że niedostatecznie zostały zaplanowane.
Z tego, co ja wiem, to nic się nie zdarzyło nowego, żeby można było powiedzieć, że pieniędzy brakuje. No, tylko problem polega na tym, że kiedy Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem dochodzi do władzy, to zawsze brakuje pieniędzy na wszystko. Już słyszeliśmy, ja bardzo byłem tym zdumiony, że brakuje pieniędzy na realizację programu Czyste Powietrze. Przypomnę, to było 100 miliardów złotych na 10 lat i jesteśmy w połowie realizacji tego programu. I co się zdarzyło nagle? I połowa środków została mniej więcej zakontraktowana, a więc druga połowa była w planach i była w przewidywanych dochodach. Słyszę, że tych pieniędzy nie ma już nagle po miesiącu czy paru tygodniach od sprawowania władzy przez koalicję 13 grudnia. No, jeżeli tak będziemy do tego podchodzili, że znowu, jak mówił ich ówczesny z pierwszego rządu dla Tuska, minister finansów Wincent Rostowski, pieniędzy nie ma i nie będzie, no to rzeczywiście w takiej filozofii
miejmy
rządzenia...
Miejmy nadzieję, że jednak pieniądze pośle, będą na te trasy.
W takiej filozofii rządzenia to na nic nie będzie pieniędzy, ale mam nadzieję, że na tę drogę pieniądze jednak będą.
Mamy taką nadzieję, mam taką nadzieję. Panie pośle, rządzimy 70, dobrze mówię, 70 dni. Przed nami jeszcze 4, może niecałe 4 lata. Także wszystko przed nami. Ale wracając do drogi. Ta droga powinna powstać jako droga dwupasmowa i ekspresowa i wspólnie będziemy do tego dążyć.
Tak, będziemy na pewno do tego dążyć, tym bardziej, że ja rozmawiałem także z pana starszym kolegą, starszym stażem, wiekiem to nie wiem, z Platformy Obywatelskiej, panem Krzysztofem Truskolaskim, z którym też wspólnie zabiegaliśmy o budowę tej drogi w poprzedniej kadencji i po pana pierwszej wypowiedzi, która została odebrana jako pewne wyrażenie pewnej wątpliwości, czy ta droga będzie, czy nie, i czy w ogóle jest możliwa jej budowa, no wtedy rozmawiałem z panem posłem Truskolaskim, bo on wtedy był posłem, pan wtedy nie był parlamentarzystą, on zapewnił mnie, że dalej razem zabiegamy, że tu się nie zmieniło stanowisko jego, ani
na
ich.
I na Radia Białystok
potwierdzał, że tu się nic nie zmienia, że
politycy Koalicji Obywatelskiej z naszego regionu będą dążyć za tym, żeby ta trasa powstała.
Jeżeli tak, no to będziemy oczywiście dalej razem działać po to, żeby ta decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości przez teraz rząd koalicji Donalda Tuska, ja nazywam ją koalicją 13 grudnia.
Była tak dobrze zrealizowana, jak dobrze była zaplanowana.
Ona została zrealizowana po prostu, no bo zmieniła się w Polsce władza w wyniku wyborów, no na tym polega demokracja, że się władza może zmienić, ale strategiczne, ważne inwestycje powinny być realizowane.
Przypominam, że za tą drogą są również wodarze miasta. Pan Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, pan Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk, wójtowie Sztabina, Korycina, Suchowoli, burmistrz Augustowa, starosta augustowski, także nawet przy zmianie.
Starosta Suwalski także.
Starosta Suwalski, także no, jesteśmy tu wspólnie podziałami.
Ale także mieszkańcy zebrali parę tysięcy podpisów pod petycją w sprawie budowy tej drogi. Także to jest naprawdę bardzo ważna inwestycja. Ona, powiedzmy, w regionie naszym, tutaj podlaskim, może przypominać taką wagę, jak dla całej Polski ma CPK. Nawet takie bym pokusił się o takie sformułowanie. Oczywiście to jest inna skala, prawda, ale ta inwestycja jest najważniejszą inwestycją strategiczną dla przyszłości regionu podlaskiego.
To jest połączenie dwóch największych miast w województwie podlaskim. No nie może być tak, że nie jest to droga ekspresowa. I nie będzie.
Trasa Białystok, Augustów pewnie długo będzie wywoływać gorące dyskusje.
A może jeszcze jedno, pani, przepraszam, mogę jeszcze jeden aspekt wyjaśnić, bo tam się pojawia fałszywy argument, z gruntu fałszywy, że i to ponoć Komisja Europejska tak twierdzi. Ja nie wiem, czy tak Komisja Europejska twierdzi, czy polski rząd obecny, czy resort infrastruktury, bo jest argument taki, że coś tam niezgodnie z procedurami zostało zrobione przy decydowaniu o tym, że droga Białystok-Augustów będzie drogą ekspresową, bo nie przeprowadzono uzgodnień środowiskowych.
Nie no.
Pierwszy raz słyszę,
Ten argument.
Takie słyszałem argumenty. Żeby uzgodnienia środowiskowe były przed decyzją, gdzie chcemy budować drogę. No.
A teraz ciekawa jestem, co przyniesie nam inny ważny temat związany z naszym regionem. Z Puszczą Białowieską.
Gry polityczne.
A mamy projekt ustawy o obiekcie światowego dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. Przewiduje on między innymi likwidację 3 nadleśnictw w Białowieży, Hajnówce i Browsku oraz zakaz prowadzenia gospodarki leśnej i łowieckiej w granicach nowego parku. Mieszkańcy już protestują. Czy będą wysłuchani? Poseł Jacek Niedźwiecki.
I słusznie protestują. Decyzje powinny być konsultowane z mieszkańcami. Nic nie powinno odbywać się poza ich, jak to można powiedzieć, umysłami, bo oni mieszkają w tym terenie. No nie może to być taka oaza, że nic tam się nie robi. Oni mają tą własne działalności. Te tereny są poszkodowane, po pierwsze przez pandemię i teraz przede wszystkim przez sytuację międzynarodową, to znaczy granica z Białorusią. Powinniśmy wspomagać te tereny i tych mieszkańców, a nie utrudniać im życia. Myślę, że na razie tu nie ma żadnych decyzji, są tylko dyskutuje się to w Sejmie i w Senacie, są przeprowadzane dyskusje, ale po pierwsze powinny być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami tychże terenów.
Taki lewacki, chocholi taniec wokół Puszczy Białowieskiej trwał od dłuższego czasu już niestety, a puszcza niszczeje. Jeżeli ktoś nie wie, jak to wygląda, niech pojedzie. Ja Parę lat temu pojechałem pierwszy raz, kiedy ta dyskusja się zaczęła i zobaczyłem z przerażeniem, na czym polega ten problem. Potem byłem jeszcze w niej wielokrotnie. I tu trzeba zrobić wszystko, żeby nie było takiego efektu ostatecznego, bo do tego to wszystko prowadzi, ta rzekoma ochrona Puszczy Białowieskiej, tak na lewacki, brukselski sposób realizowana, że Puszczy po prostu nie będzie za jakiś czas, że ona całkowicie będzie martwa, no bo kornik niszczy puszczę w coraz większych obszarach, a trzeba przygotować, bo to jest dziedzictwo UNESCO, to jest oczywiście obiekt UNESCO, prawda? To są pewne ograniczenia wynikające z tego tytułu, ale trzeba przygotować taki plan urządzania, ochrony puszczy, żeby on uwzględniał wszystkie aspekty i żeby stanowił wyraz podejścia zrównoważonego do tego problemu. To znaczy, żeby były wzięte pod uwagę kwestie związane z racjonalną gospodarką leśną, z ochroną środowiskową puszczy i także z aspektem społecznym, którego oczekują mieszkańcy. Ciągle to wszystko jakoś idzie nie w stronę właśnie tej równowagi, a idzie w jedną stronę. Idzie w stronę właśnie wysłuchiwania tych lewackich środowisk, które, mówiąc o ochronie puszczy, w istocie rzeczy prowadzą do jej zniszczenia. Pod koniec o poprzedniej kadencji rządu i parlamentu był przygotowany dokument, projekt urządzenia właśnie i ochrony Puszczy Białowieskiej. On był w moim przekonaniu, choć szedł w stronę właśnie tej równowagi, to jeszcze był mimo wszystko jakby przechylony za mocno w stronę właśnie tej fałszywej ochrony puszczy, tak, że tak powiem, czyli nie brał pod uwagę w wystarczającym stopniu potrzeby racjonalnej gospodarki i z tego czynnika społecznego. Ale był to dokument do jakiejś dyskusji dalszej. Między innymi tam zapisano pewne takie plany działania związane z poszerzeniem, pewnym, niewielkim poszerzeniem tej strefy, gdzie możliwe jest prowadzenie gospodarki leśnej. I gdyby na ten temat dyskutować i przełożyć to na projekt ustawy, właśnie ten taki w miarę racjonalny punkt widzenia, no to byłby może punkt do dyskusji nie najgorszy. Ale oczywiście też z tymi zastrzeżeniami, o których mówię. Tutaj poszło to w inną stronę zupełnie, jak widzę. Ten projekt ustawy jeszcze nie jest procedowany w Sejmie, to jakaś zapowiedź jest dopiero. Na pewno trudno się zgodzić, ja absolutnie się z tym nie jestem w stanie zgodzić, będę robił wszystko, argumentował tam, gdzie się da, w taką stronę tę sprawę, żeby nie było likwidacji tych nadleśnic, prawda, w Puszczy Białowieskiej. Tam nie ma potrzeby tworzenia nowego parku narodowego i poszerzania stref ochronnych. I oczywiście musi być to wszystko uzgodnione, przekonsultowane ze społecznością lokalną, która samorządową przede wszystkim, a także organizacji społecznych. Punkt widzenia społeczny, tam prezentowany w okolicach właśnie Puszczy Białowieskiej, od lat jest bardzo racjonalny, bardzo trzeźwy. I właśnie wystarczy z samorządowcami, z przedstawicielami organizacji, ale nie tych lewacko nachylonych, tylko tych racjonalnych, powiedzmy, że wszystkich, ale z uwzględnieniem tego głosu rozmawiać, a można z tego wyprowadzić naprawdę dobre rozwiązania, tylko trzeba chcieć.
Ja może tu nie będę wprowadzał tematów o lewactwie, tylko jak było 8 lat rządów PiS-u i były problemy z za dużą wycinką, ta gospodarka leśna i wycinanie lasów były za duże, nie można teraz popatrzeć w drugą stronę, że tam nic się nie robi. No, gospodarka leśna musi być prowadzona przez fachowców, przez leśników. Także nie możemy z jednej skrajności podać w drugą skrajność. Trzeba na ten temat dyskutować.
Nie było, panie pośle, pan miesza dwie rzeczy, również ktoś pojawiają w zarzutach, też niesłusznych, bezpodstawnych pana partii politycznej. Nie było na pewno nadmiernej wycinki w Puszczy Białowieskiej, to co do tego nie ma wątpliwości, tam prawie w ogóle nie było wycinki, ona była praktycznie zakazana, poza bardzo wyjątkowymi tymi strefami, niewielkim procentem możliwości związanych z tym. Puszcza niszczała, w związku z tym była coraz bardziej zarażana przez kornika i jest w znacznym procencie martwa w tej chwili. Natomiast co do lasów państwowych, pan to pomylił chyba trochę z puszczą, no to oczywiście też nie jest tak, że ta wycinka była za daleko posunięta, bo ona była przede wszystkim realizacją planów sprzed 10 lat, czy z waszych czasów. Znaczy, nie z pana może czasu osobiście, ale z czasów partii, która rządziła wtedy, czyli koalicja PO-PSL, no z tego czasu, bo plany urządzania lasów były wtedy właśnie tworzone, a teraz działacze Platformy Obywatelskiej, tam Trzeciej Drogi chyba kwestionują, że za duża wycinka.
Panie pośle, za co płaciliśmy kary Unii Europejskiej, nie za wycinkę w Puszczy Białowieskiej?
Ja nie wiem, za co płaciliśmy kary. Chyba nie za wycinkę. Panie pośle, tam wycinki praktycznie, że pan wraca do dawnych
sytuacji. 4-5 lat temu, tak, ta sytuacja
była. Paru lat, to wtedy właśnie ta wycinka została, czy wycinka, nie wycinka, tylko powiedziałbym, no, takie, jeżeli wycinka, taki termin by tu przywoływać, to oczywiście taka uzdrawiająca puszczę, prawda?
Ale za to, za uzdrawiające wycinki płaciliśmy kary.
Zablokowano, bo to jest bezsensowne zupełnie podejście Unii Europejskiej. Niech pan zobaczy, jak wygląda, to śmieszne może będzie, co ja powiem trochę, może dziwne, nieśmieszne, ale jak wygląda puszcza po stronie białoruskiej, bo Puszcza Białowieska ma większą część po stronie białoruskiej. Tam nie ma tego dziwactwa Komisji Europejskiej, ta puszcza jest zdrowsza. No i właśnie naprawdę tu trzeba się nad tym zastanowić, jak realnie ochronić Puszczę Białowieską, obiekt UNESCO, no ale tak, żeby ona żyła, nie żeby zniszczała i żeby kiedyś po dopiero, nie wiem, tysiącach lat może się udało ją kiedyś, natura by ją otworzyła, czy człowiek, nie wiem, ją odtworzyć. No to nie jest dobra droga, absolutnie.
A wracając do tego projektu ustawy o obiekcie światowego dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska, to obaj panowie są raczej sceptycznie nastawieni, że taka ustawa miała być.
Ja nie znam projektu tej ustawy, o niej tylko się mówi w mediach. Jeszcze chyba jej nie ma, na pewno nie ma w procedurze sejmowej. Być może w ostatnich dniach nadany został jakiś numer czy druku sejmowego, sprawdzimy to. Ale jeżeli takie są założenia, jak mówią media, to oczywiście ja będę przeciwny, na pewno nie poprze tego Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, pan poseł wspominał, że nie ma tej ustawy. Na razie są dyskusje. I dobrze, że są. Wcześniej o tych problemach trzeba zgłaszać.
Od wielu tygodni protestują rolnicy, nie tylko podlascy, nie tylko polscy, ale też i europejscy. Jutro znów szykują nam się problemy na drogach. Tylko w naszym regionie ma być 17 rolniczych blokad. Czy rząd słucha się słowa rolników? Poseł Jacek Niedźwiecki.
No ten temat, użyję słowa... wałkowane jest już od kilku miesięcy, tak? Protesty nie zaczęły się 2 tygodnie temu, od dwóch miesięcy, kiedy rząd koalicji wspólnej nowej, tylko ten problem jest od kilku miesięcy. Problem jest nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Rolnicy protestują i mają dużo racji w tym. Wiem, że Komisja Europejska przez ten Zielony Ład z dużych punktów takich jak ugorowanie lub używanie pestycydów już się wycofuje. Myślę, że to nie jest jeszcze to, czego chcą rolnicy, no ale wspomnę, że Polską przez 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość i one miało wszystkie argumenty, żeby nie wprowadzać tego Zielonego Ładu. I to szczególnie mówimy o komisarzu Wojciechowskim. Przecież to on cały czas mówił, że to decyzje, które mówią rolnicy w Europie, zapadają w Warszawie. On tak zachwalał ten Zielony Ład. Teraz od tego się odżegnuje, ale taka jest prawda. Teraz
ale
mamy
on jednoosobowo nie odpowiada za Zielony Ład. On jest tylko urzędnikiem.
No ale on jest komisarzem w Unii Europejskiej. Zresztą ostatnio pan premier Kaczyński chciał jego dymisji. Także problem był i jest, dotyczy polskich rolników, wjazdu zboża, które nie powinno się odbywać. Zboże ma przejeżdżać tylko przez Polskę, a jest sprzedawane w Polsce. Myślę, że rząd, i tak na pewno tak jest, nowy rząd działa coś w tym. Nawet dzisiaj było spotkanie pana Wojciechowskiego i ministra rolnictwa. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. No, działamy na rzecz polskich rolników. Mam nadzieję, że niedługo te protesty przestaną mieć swój byt.
Rolnicy protestują jakby w dwóch sprawach i w obu mają rację oczywiście. Po pierwsze w sprawie Zielonego Ładu. Zielony Ład jest kwestią przyszłości, ale dobrze, że właśnie w tej chwili ta sprawa jest tak mocno stawiana, bo my nie możemy się na to zgodzić. W wielu punktach przynajmniej tych pomysłów.
No, główny ciężar ponosić będą rolnicy tego Zielonego Ładu.
Dlatego nie może być na to zgody, w tym kształcie przynajmniej, w jakim to zostało zaproponowane. I po drugie właśnie przeciwko niekontrolowanemu, nadmiernemu napływowi towarów, bezsłowych towarów, rolnych, produktów rolnych do Polski z Ukrainy. Donald Tusk obiecał i minister rolnictwa w rządzie koalicji 13 grudnia obiecali, że sprawę tych protestów szybko załatwią i problem załatwią, który właśnie te strajki wywołał. Panie pośle, nie ma pan racji, bo protesty są za czasów waszych rządów, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Blokad dróg nie było, choć problem się pojawił oczywiście, bo napływ zboża pojawił się wcześniej i on trwa. To wynika z tego, że właśnie mamy do czynienia z bezcłowym przepływem towarów. Obiecano tę kontrolę, te certyfikaty, to już rząd Platformy Obywatelskiej z koalicjantami teraz to obiecał. No a widzę, że strajki się nasilają, czyli były jakieś spotkania, były rozmowy, a niestety one nie doprowadziły do wyciszenia, wygaszenia strajków i rozwiązania tego problemu, bo w dalszym ciągu zboże i inne produkty napływają do Polski. To grozi oczywiście obniżką i nieopłacalnością produkcji dla polskich rolników i oni protestują na pewno w sposób uzasadniony. Natomiast no, trzeba ten problem jakoś rozwiązać. My chcieliśmy, aby przywrócić, aby został przywrócony transport oclony, czyli cła na te zboża i inne produkty. Jest ich coraz więcej z Ukrainy, bo my chcemy wspierać Ukrainę. Oczywiście będziemy ją wspierać w walce z Rosją o jej suwerenność, niepodległość, bo to i w naszym żywotnym interesie leży, to jest oczywiste.
Ale nie możemy też
doprowadzić do tego, że to zdestabilizuje polską gospodarkę, polskie rolnictwo i rynek żywnościowy. Tym bardziej, że ten bezcłowy przepływ towarów rolnych z Ukrainy nie służy wcale rolnikom ukraińskim, tylko wielkim koncernom międzynarodowym, które tam prowadzą właśnie gospodarstwa rolne, wielkie latyfundia rolne i to im się nabija w ten sposób kieszenie. No teraz się odblokowała, mam nadzieję, że na długo i na trwałe, ta droga przez Morze Czarne wywozu zboża z Ukrainy do Afryki i do innych miejsc, tam gdzie tego zboża potrzebują. Może to trochę spowoduje takie zelżenie tego problemu w Polsce, ale tu trzeba rozwiązać ten kłopot, bo Polska leży blisko Ukrainy.
Tutaj znowu panowie są zgodni co do tego.
I teraz rząd to musi zrobić. No, jeżeli Komisja Europejska nie godzi się na powrót do ceł, prawda, na granicach, no to trzeba to rozwiązać w ramach polskiego prawodawstwa i polskich możliwości. I te możliwości istnieją, tylko trzeba po prostu zrobić szybko, nie czekając na to, że to samo się rozwiąże. Sam ten problem się nie rozwiąże.
Wiemy, jakie problemy mają Ukraińcy. Mają wojnę, ale no, wiemy też, że rolnicy w Polsce mają problemy i nie możemy do tego dopuścić. Tak? No, musimy znaleźć złoty środek. Unia Europejska sama musi znaleźć. Podkreślam to jeszcze raz, że to nie jest tylko problem Polski. Tak samo problem mają Rumunii, Słowacy. I trzeba ten problem rozwiązać.
No ale przepraszam jeszcze, bo dopowiedzmy. Oczywiście, że mamy my jako Polska ten problem, głównie mają inne kraje, które leżą blisko Ukrainy, ale zachód Europy tego problemu tak nie odczuwa mocno, bo do nich jest dalej te towary, gdzie znajdują tutaj przeznaczenie na rynkach bliższych.
Jeżeli chodzi o zboża, to na przykład Hiszpania czeka na pszenicę z
dlatego,
Ukrainy.
I dlatego tu nie ma takiego wielkiego wsparcia ze strony zachodnich krajów interes. Unii Europejskiej dla polskiego interesu narodowego i tych krajów, które graniczą z Ukrainą.
Inny temat, który nie dotyczy bezpośrednio wielu mieszkańców naszego regionu, ale który z pewnością wielu zaciekawi, to Pegasus.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
W Sejmie dziś pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Posłowie mają zbadać celowość, legalność i prawidłowość czynności operacyjno-śledczych prowadzonych z wykorzystaniem tego oprogramowania od listopada 2020 do listopada 2023 roku. Czego się dowiemy z tej komisji? Proszę, poseł Jarosław Zieliński.
Komisja zaczęła pracę, więc zobaczymy. Ja przypomnę, że w ramach polityki odwetu i zemsty Platforma Obywatelska i jej koalicjanci powołali już 3 komisje śledcze. My wszystkie poparliśmy te komisje, żeby było jasne.
Ale ta może być najciekawsza.
I żeby było to też dowodem na to, że się niczego nie boimy, bo nie mamy czego się bać, tak jak tutaj sądzono, że będziemy protestować, będziemy uciekać przed tym i tak dalej. Ta komisja moim zdaniem nie doprowadzi do tego, co założył Donald Tusk, czyli że ma stwierdzić jakieś nielegalne działania, jakąś inwigilację, zwłaszcza polityków, być może innych jeszcze grup społecznych.
Znaczy premier Tusk nie założył, on już powiedział, że było wiele nielegalnych podsłuchów.
On powiedział, Donald Tusk gra tym tematem i myślę, że sam siebie nim ogra. Proszę zobaczyć, co się stało na Radzie Gabinetowej. Zamiast zacząć rozmowę o tych tematach, które prezydent zapowiedział, zwołując Radę Gabinetową.
Centralny port komunikacyjny.
Tak jest, oczywiście.
Elektrownia atomowa.
Tak, to zaczął od Pegasusa, od rzekomo nielegalnych podsłuchów. I powiedział panu prezydentowi, że właśnie ma dowody na to, że tam wiele osób, lista długa i tak dalej, tych podsłuchiwanych nielegalnie osób Pegasusem. No po czym tej listy nie przedstawił? Nie dał panu prezydentowi tej listy na spotkaniu, nie przedstawił jej do tej chwili, bo wiemy to, przecież no, mówił o tym szef gabinetu prezydenta, choćby pan minister Mastalerek. No więc gra Donald Tusk tym tematem, tak nie wolno robić, tak nie może robić odpowiedzialny polityk, a zwłaszcza premier.
Ale bo politycy koalicji mówią z kolei, że prezydent nie zwrócił się po tą listę.
Ale pani redaktor, no przecież to Donald Tusk zaczął ten temat, więc dlaczego miał się prezydent zwracać? Jeżeli ma jakieś dowody, no to komu jak komu, ale głowie państwa, który to prezydent odpowiada za kwestię no, całości
skoro
polityki
sam też
bezpieczeństwa.
Wywołał ten temat, proszę bardzo.
Już, jeszcze tak. Chwilę. No, powinien przedstawić tę listę. To jest próba skłócenia PiS-u i wobec reszty jakby środowisk politycznych, ale także wewnątrz. Jakieś się pojawiają nazwiska, kto był podsłuchiwany, a to może ten,
podobno
a może
Mateusz Morawiecki.
Panie redaktor, to jest
a pan czuł się podsłuchiwany?
Panie redaktor, nie. Ale ja naprawdę niczego się nie obawiam. No, nie mam żadnego powodu, żeby się obawiać jakichkolwiek podsłuchów. Jeżeli chodzi o Pegasusa i inne środki techniczne, których używają służby w kontroli operacyjnej, to wszystko się odbywa za zgodą sądu i prokuratury. Jeżeli ktoś ma jest podejrzewany o przestępstwo, prawda, no to wtedy jest inna sytuacja zupełnie. Ale nie stosowano tego wobec polityków, dlatego że są politykami. No,
a
ale
czy
jeżeli...
w ogóle samo stosowanie podsłuchów przy pomocy oprogramowania Pegasus było legalne? Można u nas w Polsce to robić?
A dlaczego Pegasus ma być innym środkiem technicznym niż inne środki techniczne? Służby specjalne, policja także, bo jest parę służb w Polsce, poza specjalnymi także. Przecież policja ma te możliwości. Także służba skarbowa, czy Straż Graniczna, więc mają możliwości korzystania z tego, oczywiście według pewnych bardzo ściśle, rygorystycznie określonych zasad. Pegasus jest tylko środkiem, tak jak wiele innych środków. To nie jest sama w sobie jakaś metoda, filozofia prawna, procedura prawna, to jest narzędzie. Ja tak to rozumiem w każdym razie, ale niech komisja wyjaśnia, zobaczymy, co z tego będzie.
Czego nie sądzę, poseł Jacek
ostatnie zdanie, nie sądzę, żeby Donaldowi Tuskowi udało się skłócić Prawo i Sprawiedliwość podejrzeniami, że ktoś był podsłuchiwany.
Po to jest komisja, żeby to wszystko wyjaśniła, ale pamiętamy te prześmiewcze sytuacje i mówienie, że Pegasus to jest taka gra, że to nieprawda, nic nie zostało zakupione. Ile to było? 2 lata temu. Teraz się okazuje, cichaczem zostało zakupione i to z funduszu dla osób pokrzywdzonych. Czy to od tego jest fundacja taka, jak przed chwilą wymieniłem, żeby kupić Pegasus, taki system do śledzenia ludzi? A kto był pierwszym śledzonym? Przecież to już jest udowodnione i sprawa trwa. Pan Brejza, który prowadził, był szefem sztabu w wyborach prezydenckich. Te paski, słynne paski w TVP Info, które już po pół godziny miały informację, co robi pan Brejza. Zobaczymy, co będzie. Ja jestem pewien, że osoby też z bliskiego grona Prawa i Sprawiedliwości też były podsłuchiwane. Także przed nami no ciekawa komisja, myślę, że jedna z najciekawszych. Myślę, że to jest duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości. No,
panie
zrobienie czegoś brzydkiego we własne gniazdo, to jest coś najgorszego.
Pan mówi, że jest pan pewien, no to ja te słowa chciałbym właśnie wyłapać do protokołu, że tak powiem.
Dlatego jest pan pewien. No ta komisja wszystko wyjaśni.
Na jakiej podstawie pan jest pewien? Pan zna dokumenty? Ja dokumentów nie znam, więc niczego nie jestem pewien, więc niech komisja bada. Pan powie, że pan jest pewien, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli podsłuchiwani. No to bardzo ryzykowne stwierdzenie. Proszę na to uważać, bo ktoś może pana pociągnąć za to do odpowiedzialności.
Temat jest w każdym razie bardzo ważny i ważne, żeby ta komisja jak najszybciej skończyła te prace, żeby uciąć w razie czego jakieś spekulacje.
Ja poczekam te słowa,
Proszę to zrobić, bo to...
Tak, nie, teraz nie zrobię.
Ja dokumentów nie znam.
Po komisji, więc... ale jestem pewien, że tak było.
Ja dokumentów nie znam, więc nie wiem, kto był posłuchiwany i z jakich powodów. Natomiast jeżeli chodzi o pana Brejzę, to z tego, co wiem, no, z dyskusji medialnej, bo przecież nie znam źródeł, prawda, no to chyba chodziło o to, że tam
medialne.
Była sprawa podejrzeń o poważne przestępstwa w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu, no, za czasów prezydentury ojca pana Brejzy. Być może to było z tym związane, a nie, że był politykiem. Ale zostawmy to komisji śledczej. Rzeczywiście niech to zbada.
I oby zbadała jak najszybciej wszystkie wątki.
Podsłuchiwany pan Karnowski.
Powielanie różnych.
Prezydent Sopotu, byli sędziowie.
Ale skąd pan tę wiedzę czerpie?
No z mediów.
No, z mediów. No.
Panie,
to poczekamy na ustalenia komisji. Pierwsze posiedzenie.
Spotkamy się tutaj.
Panie pośle,
zakończy swoje.
Ja się roześmiałem, bo ja byłem w komisji służb specjalnych dość długo, sejmowy, pracowałem. Wiem, jak to wszystko funkcjonuje. Byłem także wiceministrem.
A wiecie pan o tym, że pan został zakupiony?
I administracji. Więc jakby na takie stwierdzenie, że pan wie, kto był posłuchiwany, to ja reaguję po prostu w ten sposób.
Panie pośle, wiedział pan o tym, że był pogasu zakupiony, czy nie?
Ale co to ma do rzeczy?
Ale ciekawe pytanie.
Nie, w czasie, kiedy byłem w komisji, nie był zakupiony. Na pewno to jest późniejsza sprawa.
Ale wiedział pan o tym, czy nie?
Panie redaktorze, chciałem powiedzieć.
Czy z mediów się pan dowiedział?
Ale pamięta pan te pieniądze z tego, że nie ma żadnego pakietu.
Ale czy pan wie, co kupują służby uprawnione do działań operacyjnych, jeżeli chodzi o inne narzędzia? Też pan tego nie wie. No, nawet tak, pan teraz mówi Fundusz Sprawiedliwości. No dobrze, można by było tutaj ten wątek też rozwinąć, bo jeżeli to narzędzie ma służyć walce z przestępczością, a przestępcy powodują, że są ofiary, no to można by się zastanawiać, czy rzeczywiście macie rację, kwestionując to źródło zakupu. Ale nawet gdy był zakupiony z funduszu operacyjnego danej służby specjalnej, to pan by o tym wiedział? Też bym pan o tym nie wiedział, ani ja, ponieważ to są działania właśnie niejawne. Także
argumenty proszę, przekonujące.
Nie mieszać pewnych rzeczy, bo to jest bardzo trudna dziedzina.
A najgorsze jest to, że te wszystkie podsłuchiwane rozmowy są teraz w Izraelu na serwerach prywatnych.
Ten wątek też w mediach się pojawia.
Ale znowu, to jest wątek medialny. No rzeczywiście, to nawet dobrze, że głosowaliśmy. Teraz jeszcze raz to mogę potwierdzić za powołaniem tej komisji. Niech ona bada sprawę. Natomiast nie uda się za pomocą takich insynuacji, że politycy PiS-u byli podsłuchiwani, skłócić naszego środowiska, bo o to wam chodzi, ale nic z tego. Nic z tych rzeczy, panowie. Żadnych marzeń.
Panie pośle, gwarantuję, jak okaże się, że nie byli podsłuchiwani posłowie i politycy PiS-u, powiem przepraszam, że jednak to nie była prawda.
Uwierzyłem w media czy w pana Tuska, tak? Pan powie.
Pozostańmy przy premierze, czy Donald Tusk i Andrzej Duda są, będą, czy mogą być symbolem jedności? Pytam w kontekście uczestniczenia w posiedzeniu w Radzie Gabinetowej o tym, że 12 marca mają być razem w Białym Domu, a sami wiele razy deklarowali, że w kwestiach obronności będą mówić jednym głosem.
Ja myślę, że to
czy daje nam to takie poczucie jakiegoś bezpieczeństwa?
Tak, to jest tak, jak tutaj my z panem posłem jesteśmy z jednego miasta i dużo rzeczy nas łączy, tak jak droga Białystok, Suwałki, obronność, tak, wojskowość w naszym terenie, przesmyku suwalskiego, to nas
nawet
łączy.
Puszcza Białowieska was łączy.
Nawet Puszcza Białowieska. Dużo rzeczy nas łączy, ale dużo rzeczy
i
też
nas połączy, jak będzie prawda
wyjaśniona. Zobaczymy.
Tak, i dużo obejmy rzeczy nas dzieli. Tak myślę, że temat wojny i pomocy Ukrainie to łączy nas wszystkich. Głosowaliśmy wszyscy razem, żeby dalej tą pomoc kontynuować. I przede wszystkim tematy obronne, obronności Rzeczpospolitej Polskiej, to są tematy, które powinny nas wszystkich łączyć bez względu na barwy polityczne. I myślę, że ta podróż nie na darmo prezydent Stanów Zjednoczonych Biden zaprosił prezydenta Polski i premiera, żeby wspólnie pewne rzeczy ustalić.
Pozostańmy przy obronności. Co oznacza dla Polski śmierć Aleksieja Nawalnego?
Ale jeszcze może do tamtego wątku nie miałem okazji. Panie redaktor, no to ciekawy krok, to zaproszenie i pana prezydenta, i pana premiera do Białego Domu.
Mądrość prezydenta Stanów Zjednoczonych?
No myślę, że i mądrość, ale i interes także, bo my ciągle mówimy o tym, że my chcemy, aby jak najwięcej sił sojuszniczych NATO, a zwłaszcza amerykańskich, było w Polsce dla naszego bezpieczeństwa i słusznie, to jest nasz interes oczywiście, zupełnie chyba dla wszystkich dzisiaj jasny i oczywisty, ale też to jest interes dla Ameryki, bo ona też jako światowe mocarstwo, jako ten światowy strażnik strategiczny, strażnik pokoju, musi mieć swoje bazy wojskowe, swoje miejsca, swoich sojuszników na całym świecie.
I chce mieć silnych sojuszników, a Polska, nie rozdartych wewnętrznie.
I Polska jest takim silnym sojusznikiem w pobliżu właśnie największego zagrożenia, czyli Rosji. Polska jako jedyny kraj wydaje 4% produktu krajowego brutto na zbrojenia. Żaden kraj europejski, nawet do 2% się niektórzy jeszcze nie zbliżyli, a to jest wymóg, prawda? Minimum 2%. My mamy dwa razy więcej, 4%. To jest jeden aspekt. Aspekt drugi jest taki, że w Ameryce są wybory. Niebawem odbędą się wybory prezydenckie. Nie wiadomo, kto te wybory wygra. Dla nas jest ważne to, żeby z każdą administracją i demokratów, i republikanów, w zależności od tego, kto wygra, mieć dobre relacje, zwłaszcza w wymiarze bezpieczeństwa, a także wymiany gospodarczej, bo to też jest ważny partner gospodarczy Stanów Zjednoczonych dla nas. A w Polsce z kolei mamy dzisiaj z innej opcji prezydenta, z innej opcji premiera i te sprawy, które są bardzo fundamentalne, najbardziej fundamentalne dla nas wszystkich, czyli sprawy bezpieczeństwa, powinny właśnie, niezależnie od poglądów politycznych i od opcji politycznych, łączyć te najważniejsze instytucje państwa polskiego. I według wszelkich deklaracji i tego, co obserwujemy, akurat ta sprawa łączy. I to dobrze, bardzo dobrze. Oby tylko ci, którzy deklarują, że ich łączy, tu myślę szczególnie o premierze rządu, bo to najwięcej do zrobienia ma rząd, minister obrony narodowej, żeby realizowali politykę obronną. Tu nawiązuję do dyskusji na Komisji Obrony Narodowej. Nie mamy czasu tego streszczać, ale w każdym razie ważne jest to, żeby kontynuować ten proces wzmacniania polskich sił zbrojnych, zarówno pod względem kadrowym, zwiększanie liczby żołnierzy, jak i pod kątem zakupu nowego, najnowocześniejszego sprzętu i produkcji tego sprzętu i amunicji,
na ile się da w Polsce, trzeba ten wątek rozwijać. I co w związku z tym,
jak na... Tak. Chyba tutaj wszyscy odczytujemy jako taką szansę na przyszłość i pozytywny zbieg zdarzeń.
Czy po śmierci Aleksieja Nawalnego powinniśmy jeszcze bardziej wzmocnić tutaj naszą czujność, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?
Znaczy, panie redaktor, to tak jest, że Putin się rozprawia ze wszystkimi swoimi przeciwnikami w sposób bezwzględny od dawna. Mordy polityczne, zabójstwa polityczne są po prostu od dawna na porządku dziennym, że tak powiem. Służby specjalne rosyjskie to robią niewątpliwie na polecenie Putina. Natomiast no, to na pewno jest skierowane, to morderstwo na Nawalnym jest skierowane na pewno do wewnątrz, do oponentów w Rosji. Bo jeżeli chodzi o zewnętrzne relacje Rosji wobec świata, wobec nas choćby, to tutaj jakby to nie ma bezpośredniego wpływu. Oczywiście wywołuje protesty przeciwko temu, że...
To nie jest tak, że zagrożenie ze strony Putina jest jeszcze bliżej nas, nie, niż sobie zdajemy,
znaczy,
z tego
no to może
sprawę.
W takim sensie, że on się umacnia, że tak powiem, w tym swoim szaleńczym prowadzeniu polityki takiej neoimperialnej, ale pamiętajmy o tym, że Aleksej Nawalny też, no jeżeli chodzi o politykę rosyjską, to ten wielkomocarstwowy punkt widzenia rosyjski też jakby popierał, no choćby przypomnijmy, że poparł aneksję Krymu. Także te rzeczy jakby ważyć. No, ale oczywiście morderstwo polityczne jest zawsze czymś, co musi spotkać się z potępieniem całej opinii światowej i z protestami, i oby tego już więcej nie było. Trzeba po prostu robić wszystko, żeby na całym świecie dano temu bardzo ostry taki wyraz protestu i no, trzeba robić co możliwe, żeby takie sytuacje nie mogły mieć miejsca.
Nas nie trzeba uświadamiać, że to jest tyran, tak, który chce powiększać swoje terytorium. Przykre jest to, że naród rosyjski jest tak ogłupiony i tak tą propagandą stłamszony. Zresztą widać z częstych newsów z Moskwy, że każde jakieś protesty od razu są tłumione. Nie wiem, co się musi zdarzyć, chyba śmierć tego tyrana, żeby ludzie, bo myślę, że taka sytuacja jak z Nawalnym, śmierć jego, będzie szerokim echem odbijała się na Zachodzie, ale w Rosji będzie szybko stłumiona i...
Tak, tylko oby świat zachodni też jakoś tak bardzo realnie sprzeciwiał się temu, a nie tylko słownie, prawda, nie tylko takimi oświadczeniami dyplomatycznymi. No i najważniejsze jest to, żeby wreszcie w Rosji mogło dojść do przełomu, żeby tam dążenia demokratyczne, a społeczeństwo rosyjskie no, ma słabo rozbudzone jeszcze te dążenia, bo to jest państwo od wieków autorytarne, ale jednak mamy nadzieję, że wreszcie się obudzi. No, Pierestrojka też była przecież w Związku Sowieckim i do niej doszło, więc może i teraz dojdzie oby jak najszybciej do przemian demokratycznych.
Panie pośle, no, dzisiaj rano przeczytałem, że zginęło już 500 000 rosyjskich żołnierzy. w normalnym kraju, żeby taka ilość ludzi, rodaków zginęła, no to już by były jakieś protesty. Tam no, niezrozumiałe i no, propaganda jest straszliwa. I
w interesie całego świata byłoby to, zwłaszcza Europy, ale całego świata, żeby Rosja przeszła przemiany demokratyczne, żeby stała się normalnym krajem, który współpracuje z innymi, a nie ciągle napada, wywołuje akty agresji, realizuje zsyłki na dzieci z Ukrainy
na zakończenie.
I dokonuje zbrodni swoich obywateli.
Przy demokracji to jak przygotowania do wyborów samorządowych przebiegają. Kandydat na prezydenta Białegostoku Prawa i Sprawiedliwości to?
Pan Sebastian Łukaszewicz został zatwierdzony przez władze partii, przez komitet polityczny, pan poseł obecny i będzie kandydował właśnie z podszyldu Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Białegostoku.
No, Koalicja nas... Obywatelska ma chyba jeszcze no, wszystkie karty
mamy
odkryte.
Mamy już pan Tadeusz Truskolaski.
W Białymstoku. A w Łomży?
W Łomży jeszcze nie wiemy. No to właśnie. Już jakby już do decyzji łomżyńskich struktur. W Suwałkach idziemy razem w wyborach z Polską 2050 i z Nową Lewicą. Rzadko gdziekolwiek to się zdarza. Mamy własnego kandydata, Karola Korneluka.
Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest pan dr Jacek Juszkiewicz, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w obecnej Radzie Miejskiej i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. A w Łomży wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość udzieli poparcia obecnemu prezydentowi panu
Mariuszowi Chrzanowskiemu, którego zastępcą jest szef łomżyńskich struktur i to jest Platformy Obywatelskiej.
I to jest właśnie dziwna sytuacja. Ona mnie osobiście bardzo dziwi. Zobaczymy, czym to się skończy, bo dziennikarze pytali już w wielu miejscach, czy to będzie tak, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska będzie
popis
tego samego kandydata.
No,
byłaby to sytuacja naprawdę jak na miasto średniej wielkości dziwna.
I znowu coś nas łączy, bo mnie też to bardziej dziwi sytuacja w Łomży. Może odwrotnie na to patrzymy, ale kiedyś z panem, ja jeszcze młodym byłem politykiem, szliśmy razem w Suwałkach, przymierzyła Suwałk. Pamięta pan, panie pośle?
No była, to był mój pomysł zresztą autorski. No nie wiem, czy pan wtedy już tam był, bo to, tak? No to nawet to była dobra na tamten czas formuła. Oczywiście szukaliśmy wtedy... Wie pan, czego szukaliśmy wtedy? Trzeciej drogi. Ale zupełnie inne niż ta trzecia droga dzisiejsza.
Wybory samorządowe.
Wtedy była trzecia droga
pierwsza
między Komuną a AWS-em.
7 kwietnia do 4 marca należy.
I była zbudowana na bazie porozumienia centrum.
Kandydatów na radnych do 14 na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. No a dzisiaj gośćmi Polskiego Radia Białystok byli poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.
Bardzo dziękuję.
Oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Niedźwiecki.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.